Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym niedawno przez Radę Unii Europejskiej, za 12 lat w Europie będzie można kupić jedynie auta elektryczne. Spalinowe pozostaną na ulicach, ale będą to tylko te dotychczas używane. Czy jesteśmy gotowi na tak duże zmiany? Czy można je wprowadzić stopniowo? Czy czeka nas jednak rewolucja? Między innymi o tym dziś w ważnej sprawie zapraszam Adam Janczewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
A o autach elektrycznych i unijnych planach dyskutować będą dziś w Polskim Radiu Białystok dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Jarosław Werdoni z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Jako wprowadzenie do tematu posłuchajmy, co o planach całkowitego przejścia w Unii Europejskiej na auta elektryczne sądzą mieszkańcy regionu.
Trudno mi dzisiaj oceniać. Okaże się to później. Na dzień dzisiejszy myślimy pewnie, że może to zła decyzja. Ale w przyszłości może to tak się rozwinąć, że nie będziemy tych aut spalinowych już tęsknić za nimi.
To nie auto, no. Jakby mniejsza szkodliwość dla środowiska wcale nie. Nie każdego stać na takie auto. To raz. Trzeba jechać gdzieś długo w trasę, no i jest problem, bo co 5 godzin trzeba stać i ładować samochód. A ładowanie też trochę trwa. I trzeba mieć gdzie załadować, a w Polsce to ciężko na razie z tymi stacjami. A ciekawe jak będzie.
Zrobić coś z tymi akumulatorami, które się wyczerpują. Tyle samochodów jest, że w końcu te akumulatory będą zawadzać na świecie. Ale taki świat, no musimy się rozwijać. Obawiam się, że to nie jest dobry pomysł z tymi elektrykami. Może jeszcze jak za kilka lat coś wymyślą lepszego, że będą wiedzieć co z nimi robić, z tymi bateriami w ogóle, to myślę, że sobie poradzimy.
No właśnie, usłyszeliśmy kilka ciekawych wątków, które warto omówić. Auto elektryczne to nie auto. Niby niższa szkodliwość dla środowiska, a wcale nie. Te kwestie można połączyć z tym drugim wątkiem, czyli w końcu te akumulatory będą zawadzać na świecie. Trzeba jechać w długą trasę, no i jest problem, bo co 5 godzin trzeba stać i ładować samochód, a ładowanie też trwa. No i trzeba mieć gdzie załadować, a w Polsce to ciężko na razie z tym, tak mówili uczestnicy naszej sondy, a także mówili o tym, że o swoich obawach. Obawiam się, że to nie jest dobry pomysł, chyba że coś lepszego wymyślą za parę lat. To zacznijmy od początku. Auto elektryczne to nie auto. Panie doktorze, co pan myśli na temat takiej tezy doktora Jarosława Werdoni?
Trudno mi się do tego odnieść, bo chyba to, czy coś jest, jakiś pojazd jest autem, czy nie jest autem, to nie jest istotne, jaki ma napęd. Także, a tutaj chciałbym jeszcze w tym miejscu powiedzieć, że pojazdy elektryczne historycznie to są zdecydowanie wcześniejsze niż nawet pojazdy z napędem spalinowym. A z drugiej strony, już wprost odpowiadając na pytanie, to nie da się uciec przed postępem technologicznym. Niewątpliwie napęd elektryczny ma cały szereg zalet. Tak. Nie wszystkie jeszcze wyzwania, wiele wyzwań jeszcze przed nami stoi, nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. No, czy uda się to w takim czasie, jak to rozporządzenie sugeruje, to zobaczymy. Natomiast widzimy chociażby na ulicach Białegostoku, daleko nie szukając, pojazdów z napędem elektrycznym, z tymi tak zwanymi zielonymi tablicami jest coraz więcej. A więc to następuje na naszych oczach.
Potrafią zaskoczyć chociażby na buspasach, no bo to jest jeden z przywilejów aut elektrycznych w Białymstoku. Niewątpliwie atutem aut elektrycznych jest ochrona środowiska i to jest główny aspekt, dla którego Unia Europejska się na to decyduje. Ale o tym za chwilę. Przejdźmy do kolejnego wątku poruszonego w sądzie. Trzeba jechać w długą trasę, no i jest problem, bo co 5 godzin trzeba stać i ładować samochód, a ładowanie też trwa. No i druga kwestia, no i trzeba mieć gdzie załadować, a w Polsce ciężko z tym na razie. To jak u nas jest na razie z tą siecią ładowania aut elektrycznych, dr Łukasz Nazarko?
Nie wiem, nie sprawdzałem, bo jeżdżę dieslem. Natomiast ostatnie dane Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii pokazują, że Polska, jeśli chodzi o gęstość występowania punktów ładowania, no jest poniżej średniej europejskiej, tej europejskiej rozumianej bardziej jako Europa Zachodnia. I tu się bierze pod uwagę takie, można powiedzieć, dwa parametry. Albo liczba samochodów elektrycznych na ładowarkę, albo moc w kilowatach udostępniona w przeliczeniu na ileś sztuk samochodów elektrycznych. No i w Polsce to jest poniżej 10 samochodów na ładowarkę. O ile dobrze pamiętam.
Biorąc pod uwagę też to, że tych samochodów elektrycznych wcale na tle państw zachodu Europy dużo nie ma.
No tak, ja nawet nie wiem, ile jest teraz na ulicach polskich.
Jeżeli chodzi o stacje ładowania, to jest 2680 jakieś takie ostatnie badania, w tym 807 tak zwanych szybkich ładowarek. Panie doktorze, no ta sieć nie wydaje się zbyt rozbudowana.
Tak, na tę chwilę to ta sieć jest niewystarczająca. Aktualnie zresztą to związane jest również i z przepisami, które już obowiązują w Polsce. Chociażby samorządy muszą mieć stosowny odsetek w swojej flocie pojazdów elektrycznych. Również transport publiczny jest wyposażany i gminy są obligowane do tego, żeby wyposażać te zakłady komunikacji miejskiej w pojazdy co najmniej hybrydowe, elektryczne, ale i również pamiętajmy o innych alternatywnych źródłach energii w stosunku do paliw płynnych typu olej napędowy i benzyny. Ja myślę, że tak w tej chwili to faktycznie w infrastrukturze miejskiej trudno będzie w krótkim czasie zwiększyć liczbę tych ładowarek. Tu właśnie już się pojawiły, już pan wspomniał o takich pojęciach jak ładowarki szybkie na przykład, czyli chcemy, ażeby taki pojazd elektryczny można było naładować niekoniecznie do 100%, nawet do 80%, co często nawet producenci zalecają, żeby wydłużyć czas użytkowania akumulatora. No, żeby ten czas był, no, tak jak to się niektórzy określają, żeby był równoważny czasowi wypicia jednej kawy. Czyli ktoś się zatrzyma, chce zatankować, wypije kawę, w międzyczasie jedzie dalej. To nie byłoby uciążliwe.
Słyszałem, że najlepiej byłoby, gdyby był porównywalny z czasem tankowania auta paliwem.
Tak.
Nie wiem, czy jest to możliwe.
To znaczy, chyba w tej chwili jeszcze nie. Natomiast nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość. Naukowcy pracują nad nowymi technologiami produkcji akumulatorów. I ja nie wykluczam, że na przykład nawet w przewidywalnym okresie czasu, 5, 7, 10 lat, nie pojawi się rozwiązanie, które pozwoli nam ładować w czasie porównywalnym z tankowaniem paliwem czy gazem.
Jak duża ta sieć powinna być? Jak bardzo jeszcze rozbudowana?
Nie jestem tutaj specjalistą w zakresie elektroenergetyki, ale jedynie to mogę powiedzieć, że taka szybka ładowarka może wymagać mocy rzędu 200-300 kW. Czyli taką moc do jednego punktu tankowania, ładowania trzeba doprowadzić. I tu możemy się ocierać o pewne techniczne po prostu problemy. Na pewno łatwiej jest rozwiązać te problemy gdzieś w terenie, poza zurbanizowanym miejscem. I tu wydaje się, że właśnie jest w tej chwili taka furtka dla tych samochodów, dla właścicieli, którzy dojeżdżają do pracy z odległości troszkę większych. Nie poruszają się tylko na terenie miasta, choć z drugiej strony właśnie ten napęd elektryczny jest bardzo korzystny przy poruszaniu się w mieście, bo właśnie nie ma spalin, bo jest niewątpliwie tańszy koszt eksploatacji takiego pojazdu, zwłaszcza jeżeli OZE, jeszcze odnawialne źródła energii do tego.
O kosztach eksploatacji z chęcią porozmawiam za chwilę, tak. Ale panie doktorze, no właśnie, mówi się o tym, że w Polsce, w północno-wschodniej, szczególnie w województwie podlaskim, mogą być problemy z tą siecią elektryczną, że ta sieć nie jest tak wydajna, że zaspokoi nasze potrzeby, jeżeli chodzi o elektromobilność.
No, nie jestem specjalistą od sieci elektroenergetycznych, ale faktem jest powszechnie uznanym, że właśnie ta sieć elektryczna w naszym regionie jest po prostu przestarzała i nawet są problemy z przyłączami dla przedsiębiorstw, które potrzebują dużo mocy, tak? Więc to jest bardzo ważny wątek, który pan doktor poruszył, że rozbudowa tych stacji ładowania, szczególnie takich szybkich stacji ładowania, wymagałaby modernizacji całego systemu elektroenergetycznego. To nie jest tylko postawienie punktu i podłączenie go do gniazdka, że tak powiem. Także to jest jedna sprawa i nie wiem, czy wrócimy jeszcze do tego, tego tematu sieci i tak dalej, bo na końcu tej sieci jest to, co energię elektryczną wytwarza, tak? I teraz pytanie, czy naprawdę jesteśmy tacy ekologiczni, jeśli ładujemy samochód prądem wytwarzanym w elektrowni węglowej na przykład, tak? Także oczywiście, jeśli chodzi o gęstość tej, tej infrastruktury do ładowania samochodów, to, to jest wyzwanie nie tylko w takich regionach jak podlaskie, bo nawet Kalifornia niedawno borykała się z podobnymi problemami, że użytkownicy samochodów elektrycznych nie mogli ich naładować, bo sieć latem była przeciążona w związku z pracującymi klimatyzatorami i tak dalej. I w związku właśnie też z przestawianiem się na alternatywne źródła energii, które są, no powiedzmy sobie, kapryśne. Tak?
Na nieduże odcinki, tak jak pan doktor wspomniał, no to auto elektryczne może być wygodne, może być tańsze w eksploatacji, ale kiedy mamy własny dom, własną właśnie odnawialne źródła energii i możliwość ładowania tego samochodu w komfortowy sposób, jest jednak problem. Nie każdy w Białymstoku mieszka w domu. Wręcz bardzo wiele osób mieszka na osiedlach, gdzie często trudno o miejsce parkingowe, gdzie dopiero miejsce do ładowania auta elektrycznego. Jak ten problem rozwiązać?
No tutaj chyba nie ma recepty. Są urbaniści, niech o tym myślą, jak to rozwiązać. Oczywiście widzimy, osiedla są budowane nowe w Białymstoku, a miejsc parkingowych zbyt wiele nie ma. To znaczy być może mieszkańcom jeszcze one są jakoś tam zapewniane, no ale jak się w gości do kogoś przyjedzie, to czasami trzeba dobrze się nakręcić, żeby znaleźć wolne miejsce parkingowe. A coś dopiero, kiedy chcemy jeszcze naładować swój pojazd. Natomiast faktycznie, jeżeli mam swój domek, swoją działkę, fotowoltaikę, to ja już nie muszę dbać o to i jeżdżę na krótkich odcinkach, to faktycznie nie muszę dbać o to, żeby moja ładowarka naładowała w ciągu tam 20 minut czy pół godziny mój akumulator, bo ja mogę przez całą noc naładować. Przy założeniu, że potem ta energia zgromadzona w moim akumulatorze wystarczy na całodzienną jazdę. No to jest kwestia rozliczeń z zakładem energetycznym i te zagadnienia związane z rozliczeniem w ogóle za energię elektryczną. Natomiast generalnie myślę, że połączenie OZE z elektromobilnością, z pojazdami elektrycznymi, mówiąc wprost, jest dosyć dobrym rozwiązaniem. No, jak zwykle są problemy z tą kapryśnością, o czym doktor
to pytanie, czy Polaków będzie stać na auta elektryczne? Jak na razie są one droższe. No, wybudowanie sieci, odnawialne źródła energii też kosztują.
No tutaj trudno odpowiedzieć. Ja sobie pozwoliłem przejrzeć materiały w internecie i są bardzo różne opinie od skrajnych. Nie, to nigdy nie będzie realizowalne i tak dalej, że w ogóle to system energetyczny się zawali. W ogóle jeżeli wprowadzimy zbyt dużą liczbę pojazdów, ale więc właśnie, ale z drugiej strony producenci i lobby to producenckie mówi, że to niekoniecznie, dlatego że jeżeli będą akumulatory produkowane w większych seriach, w dłuższych seriach, to bo tu akumulator stanowi bardzo istotną część wartości całego pojazdu, to może się okazać, że ten pojazd wcale nie musi być dużo droższy. Gdzieś tam nawet znalazłem jakąś opinię, że tam w granicach 10% droższy od pojazdu spalinowego. Według dzisiejszych cen. Taka jest prognoza. Jak będzie w rzeczywistości, to trudno powiedzieć. Tutaj my nie zdecydujemy o tym. Tu różne czynniki mogą występować.
Ja ze swoimi dziećmi często rozmawiam właśnie na takie tematy. Tato, dlaczego Michael Jordan tak dużo zarabiał na przykład? Przecież on wcale nie był taki ważny jak lekarz i tak dalej, i tak dalej. No i taki mikrowykład z ekonomii wtedy im przeprowadzam, że cena, słuchajcie, zależy głównie od tego, ile konsumenci są skłonni za coś zapłacić, prawda? Oczywiście w wypadku samochodów elektrycznych, no i każdego innego produktu wytwarzanego jest ta strona kosztowa, tak? No producenci kalkulują, jakie mają koszty i do tego dokładają marże, ale ogólnie te strategie pricingowe polegają na tym, że się sprawdza, ile ludzie są skłonni za coś zapłacić.
Choć tutaj trochę ludzie też będą musieli zapłacić, w czym pomagają regulacje unijne.
No właśnie, i tu mamy taki no, rozwój technologiczny, który jest mocno, można powiedzieć, indukowany przez odgórne regulacje. Tak? Z jednej strony mamy coraz większe jakieś dolegliwości dla producentów i użytkowników samochodów spalinowych, a jednocześnie mamy cały pakiet subsydiów i ułatwień dla producentów i użytkowników samochodów elektrycznych. Ja jakieś, nie wiem, z 2 lata temu może tak bardzo jeszcze wstępnie rozważałem, czy być może nasz stary samochód wymienić na elektryczny, korzystając z dopłat, które rząd wtedy wprowadził, a jeszcze jako szczęśliwy posiadacz karty dużej rodziny, to te dopłaty były ciut większe. No i wtedy taki samochód elektryczny, który zmieści 5 osób, jakiś tam przyzwoitych parametrach kosztował no 100 tysięcy, powiedzmy. No i sobie myślałem, no jak te 25 tysięcy dostanę od państwa subsydium, no to już będzie taka no, do rozważenia kwestia, tym bardziej, że mam instalację fotowoltaiczną. Natomiast bardzo szybko się okazało, że cena tych samochodów ze 100 tysięcy wzrosła mniej więcej do 125, tak? No, czyli sprzedawcy bardzo szybko sobie poradzili z tym subsydium państwowym, po prostu stwierdzili, że mogą je przejąć, tak? A tak długo jak jest chyba wciąż niedobór nowych samochodów na rynku, ludzie się mimo wszystko wciąż ustawiają w kolejkę po samochody nowe, no to sprzedawcy nie mają impulsu do tego, żeby obniżać ceny.
Czy elektromobilność może być z drugiej strony szansą dla polskiego rynku, chociażby rynku pracy? Nie mówię tu o polskim samochodzie elektrycznym, nie ma co się wyzłośliwiać nad tym projektem za bardzo, natomiast polskie firmy jako producenci podzespołów chociażby, czy jest to możliwe?
Jeśli chodzi o tę konwencjonalną motoryzację, samochody z silnikami spalinowymi, no to Polska, można powiedzieć, zajęła jakieś miejsce w tym globalnym systemie, w tych międzynarodowych łańcuchach dostaw związanych właśnie z motoryzacją, jako podwykonawca niemieckiej gospodarki, tak to można powiedzieć. Ale podwykonawca nie tylko jakichś najprostszych przedmiotów i komponentów, ale też tych bardziej zaawansowanych. Także szacuje się, że no co najmniej 7% osób pracujących w przetwórstwie przemysłowym jest związany z przemysłem motoryzacyjnym w Polsce. Także to jest bardzo ważna część naszej gospodarki. No i teraz pytanie, czy będziemy w stanie porównywalną masę pracowników z odpowiednimi kompetencjami i porównywalną liczbę przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich, tych najbardziej innowacyjnych, jakby zorientować na to, żeby też jakieś dobre miejsce w tym globalnym łańcuchu dostaw elektromobilności zajęły. Myślę, że tu jest więcej argumentów, że będzie to trudne, niż takich argumentów, które by napawały optymizmem. Szczególnie dlatego, że właśnie pozycja naszego głównego gospodarczego partnera, czyli Niemiec, w elektromobilności nie jest tak silna jak w tej konwencjonalnej motoryzacji. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, to jednak Chiny. I to też dzięki wieloletniej strategii subsydiów rządowych chińskich stały się globalnym liderem do tego stopnia.
Jako producent aut elektrycznych czy komponentów do aut elektrycznych?
najpierw komponentów, a teraz już też aut elektrycznych. Największym producentem aut elektrycznych teraz są Chiny.
Choć jeżeli miałbym szukać światełka w tunelu, to mamy dobry przykład pod Wrocławiem chociażby. LG Energy Solution to jest największe w Europie centrum produkcji baterii do aut elektrycznych. Ponad 100 hektarów powierzchni, ponad 10 tysięcy pracowników. No, jakiś tam potencjał jest.
Tak, tutaj należy podkreślić, że polska myśl naukowa w tym zakresie jest naprawdę, stoi na bardzo wysokim poziomie i to dotyczy zarówno energoelektroniki, czyli układów sterowania tymi silnikami, ale i produkcji silników. Polska od wielu dziesiątków lat jest bardzo cenionym i bardzo ważnym producentem maszyn elektrycznych, silników mówiąc wprost. I również dzisiaj są opracowywane silniki specjalizowane do zastosowania w napędzie, w pojazdach elektrycznych. Także tu myślę, że oczywiście w jakiejś tam gałęzi część osób może odejść z pracy, bo nie trzeba będzie tyle siły roboczej, ale myślę, że tak globalnie to trudno powiedzieć, to ekonomiści powinni się wypowiedzieć. Natomiast wiem na pewno, że nawet tu lokalne firmy, które uczestniczą w tym przemyśle automotive, przestawiają się już na elementy związane z elektromobilnością. No przecież są elementy w pojazdach, które muszą występować niezależnie od tego, jaki napęd użyjemy. Może troszkę większym problemem mogą być stacje obsługi pojazdów, bo one jeszcze nie są przystosowane w takim stopniu do obsługi pojazdów z napędem elektrycznym. I może tutaj, ale to znowu mechanicy się bardzo szybko przestawią.
Z tego co widać, to młodzież w szkołach zawodowych chociażby już powoli jest, ma te narzędzia w postaci pracowni, gdzie tak. Są auta hybrydowe, auta elektryczne, także powoli to postępuje. I jeżeli mówimy o jakichkolwiek szansach na zakłady produkcyjne w branży elektromobilności, no to chyba niestety, czy duże zagraniczne inwestycje, no to chyba nie możemy mówić o takich w naszym regionie. No, branża motoryzacyjna tutaj nie jest obecna zbytnio na Podlasiu, w województwie podlaskim, a biorąc pod uwagę geopolitykę i nasze położenie obecne, no to chyba ciężko liczyć na takie inwestycje.
Jakby jaki koniec każdy widzi. Natomiast myślę, że to nas nie zwalnia z obowiązku poszukiwania szans dla gospodarki regionu i nisz i branż, w których dysponujemy jakimś potencjałem czy jakąś taką unikalną cechą, która może nas pozycjonować w konkurencyjnym miejscu w tych łańcuchach dostaw. I ciężko mi teraz podać przykład, co moglibyśmy produkować takiego, co da nam pozycję konkurencyjną i z czym możemy na rynki międzynarodowe wyjść. Tak na gorąco to nie wiem. No, nie wiem, jak głęboko rozpoznany jest temat elektromobilności w rolnictwie. Tak?
Chociażby w pojazdach rolniczych. Tak, no zostawmy tę kwestię wydziałowi elektrycznemu. To zadanie na najbliższe lata. Ostatnia kwestia w tej rozmowie. I to jest też jeden z cytatów z sondy. Niby niższa szkodliwość dla środowiska, a wcale nie. Ludzie nie są przekonani do tego, że te auta elektryczne faktycznie są bardziej przyjazne środowisku. Panie doktorze, jak to jest?
To znaczy tak, niewątpliwie pojazd o napędzie elektrycznym nie wytwarza spalin. I tutaj jakby sprawa jest oczywista i chyba nikt nie ma wątpliwości. Chyba, jak słyszę, to często podnoszone są wątki związane z ewentualną utylizacją na przykład akumulatorów. Jest dużo się słyszy krytycznych głosów, że te akumulatory stosunkowo krótki czas życia mają. Nie wiem, 10 lat to nie jest znowu tak bardzo krótko. Mówimy o dzisiaj produkowanych akumulatorach przez wiodące firmy. A jeśli będziemy eksploatować te akumulatory w sposób poprawny, to nawet i dłużej, bo jeszcze można je regenerować i sobie przedłużyć czas użytkowania. A w zasadzie może w mniejszym stopniu to jest ważny czas, a ile przebyta liczba kilometrów. I tutaj nawet niektóre są szacunki, że na jednym akumulatorze można nawet do 1 000 000 kilometrów zrobić. No ale nikt tego jeszcze nie zrobił i nie sprawdził w praktyce. Także to.
A co z utylizacją baterii?
No, z utylizacją prawdopodobnie mogą występować jakieś problemy, ale ze względu tam na pewne pierwiastki, które są może trudno, z którymi jest trudność z utylizacją, natomiast już się słyszy, że są pomysły, ażeby jednak produkować akumulatory bez tych no, i drogich, i rzadko występujących pierwiastków, a w związku z tym być może nie będzie tak źle, jak to w tej chwili może wyglądać. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Sprawność układu napędowego z silnikiem elektrycznym rzędu, powiedzmy, 90%. Sprawność pojazdów z silnikiem spalinowym to jest tylko 40%, albo nawet jeszcze mniej. Pozostała część tej energii niezużytej wytwarzanej z postaci ciepła. Wszyscy wiemy, że musimy chłodzić i tak dalej. No więc tutaj jakby też z tego energetycznego punktu widzenia napęd elektryczny, zresztą o tym wszyscy wiedzą napędowcy, że to jest korzystne i myślę, że tutaj no nie uciekniemy przed tymi zmianami.
I już zupełnie na koniec wracamy do kwestii tego, skąd ten prąd się bierze i że ten prąd u nas przynajmniej na razie nie jest wcale tak ekologiczny.
Oczywiście, no gdzieś na samym początku tego całego łańcuszka musimy wygenerować energię elektryczną i fakt, że samochód zasilany prądem nie generuje spalin, no jest świetny, szczególnie przy dużym zagęszczeniu ruchu i ludności w miastach, tak? Ale jeżeli on jest zasilany prądem, który wytwarzała elektrownia na węgiel brunatny na przykład, to znaczy, że to ta elektrownia będzie więcej truła gdzie indziej, więc taki ogólny bilans jest już bardziej złożony. Ogólnie no, ja staram się walczyć z takim mitem, że takie szybkie i częste wymienianie rzeczy na nowsze, ekologiczne, to jest sposób na poprawę świata i natury. No wręcz przeciwnie. Jak najdłuższe korzystanie z rzeczy, które mamy, jest ekologiczne i najmniej przyczynia się do eksploatacji środowiska. Natomiast jak widać, producenci nie są zainteresowani tym, żebyśmy jeździli samochodem 30 lat albo używali nawet takiej zmywarki przez 15 lat. No, ostatnie dni bardzo dumny chodzę, bo udało mi się naprawić zmywarkę, którą już serwis chciał wyrzucić, tak, i żebym kupił sobie nową. Nie, trzeba naprawiać rzeczy i ja nie czuję się mordercą środowiska, jeżdżąc 9-letnim dieslem. Tak?
Myślę, że Polacy są bardzo przyzwyczajeni do aut spalinowych i będą próbować jeździć nimi jak najdłużej, tylko pozwolą na to przepisy. O autach elektrycznych i elektromobilności dyskutowali dziś w Polskim Radiu Białystok dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dr Jarosław Werdoni z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Adam Janczewski, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.